Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie z historią. Jak wspomniałam w poprzedniej części, tym razem przybliżę informacje na temat osób z niepełnosprawnością ruchu, które zaangażowały się w działalność konspiracyjną i nie tylko. Zacznę od Ireny Bobowskiej, najbliższym znanej jako Nenia. Była to poetka i harcerka, która w czasie II wojny światowej zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Była bardzo aktywna pomimo problemów zdrowotnych. W wieku 2 lat Irenka poważnie się rozchorowała. Okazało się, że jest to choroba Heinego Medina. Niestety pozostawiła ona po sobie trwały ślad. Nenia mogła poruszać się jedynie za pomocą specjalnych szyn bądź wózka. Niepełnosprawność nie była dla niej przeszkodą w realizacji pasji. Jedną z nich była literatura. Irena Bobowska zainicjowała powstanie pierwszej biblioteki dla młodzieży przy Towarzystwie Czytelni Ludowych na Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. Miało się także okazać, że w przyszłości sama będzie tworzyć własną poezję. Nenia, pomimo niepełnosprawności ruchowej, działała także w harcerstwie. Po tym, jak ziemie polskie znalazły się pod okupacją, pragnęła zaangażować się w działalność konspiracyjną. To było szczególnie ciężkie zadanie, ponieważ mieszkała ona na terenie włączonym bezpośrednio do III Rzeszy. Obszar ten został poddany intensywnej germanizacji. Mimo grożącego jej niebezpieczeństwa, Irena została konspiratorką. Swoim współpracownikom znana była już wówczas jako Wydra. Od listopada 1939 roku była redaktorką konspiracyjnej gazety Pobudka. Wydra zajmowała się także kolportażem podziemnych materiałów. I w tym wypadku bardzo pomocny okazał się jej wózek, który był naprawdę świetną kryjówką. W następnym roku Irena przystąpiła do podziemnego wojska ochotniczego ziem zachodnich. Do jej obowiązków należało m.in. pisanie autorskich tekstów, a także opracowywanie informacji na podstawie wiadomości uzyskanych z zagranicznych rozgłośni. Niestety, 20 czerwca 1940 roku Irena Bobowska została aresztowana przez niemiecką policję, czyli Gestapo. Za konspiracyjną działalność została osadzona w poznańskim więzieniu. Ostatecznie trafiła jednak do Berlina, a tam mogła na własnej skórze przekonać się, jaki był niemiecki stosunek do osób z niepełnosprawnościami. Odebrano jej szyny i wózek, strażniczki znęcały się nad nią. W czasie rozprawy miała jednak odwagę, by Niemców oskarżyć o okrutną politykę germanizacji na okupowanych ziemiach polskich. W tym trudnym czasie Irena skupiła się na tworzeniu wierszy. Oto fragment jednego z nich. Bo ja się uczę największej sztuki życia. Uśmiechać się zawsze i wszędzie. I bez rozpaczy znosić bóle, nie żałować tego, co przyszło i nie bać się tego, co będzie. Został on napisany przez Nenię w poznańskim więzieniu. Irenka często pisała listy do swoich bliskich. Na dzień przed śmiercią wysłała im wiadomość, która informowała: jestem w dobrym nastroju i mam nadzieję, że odwaga nie opuści mnie aż do końca. Nie będziecie potrzebowali się mnie wstydzić. Zginęła we wrześniu 1942 roku. Miała zaledwie 22 lata. Kolejną osobą, o której chciałabym opowiedzieć, jest Jerzy Bajan. Na świat przyszedł w czasie, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Już w wieku 17 lat włączył się jednak do walki o wolny kraj. Został członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej. Rok później brał udział w walkach o Lwów, w wojsku. Służył także podczas wojny polsko-bolszewickiej. Z biegiem czasu zafascynowało go jednak lotnictwo, a zwłaszcza powietrzne akrobacje. Rozpoczął edukację w tym zakresie. Ukończył m.in. oficerską szkołę lotniczą w Grudziądzu. W 1927 roku rozpoczął służbę w 11. Pułku Myśliwskim w Lidzie. Jerzy Bajan zrealizował także drugą ze swoich powietrznych pasji. Sformował krakowską trójkę akrobacyjną. Była ona zwana także Trójką Bajana. Piloci wykonywali figury akrobatyczne, podczas gdy skrzydła ich samolotów były połączone parcianymi taśmami. Jerzy Bajan odnosił w tej dziedzinie duże sukcesy. Na przykład w 1934 roku zwyciężył w Warszawie w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych Challenge. Stał się wówczas jednym z najbardziej popularnych lotników w kraju. 5 lat później po raz kolejny stanął do walki o kraj. Podczas niemieckiego nalotu na Dęblin, przeprowadzonego 2 września 1939 roku, został ciężko ranny i stracił władzę w lewej ręce. Pomimo wojennej pożogi udało mu się wydostać z okupowanej Polski. Przebywał we Francji, a potem w Anglii. Pomimo niepełnosprawności był jedną z osób odpowiedzialnych za odtworzenie polskich sił powietrznych. Piloci w nich służący walczyli u boku aliantów. Jerzy Bajan początkowo pełnił funkcje sztabowe, jednak jego marzeniem był powrót za stery samolotu. Pragnienie było tak silne, że przeszkodą nie był nawet brak władzy w ręce. Jerzy Bajan skonstruował bowiem metalowy hak mocowany skórzanym paskiem, dzięki któremu mógł operować manetką gazu. Ten wynalazek zadziałał i w 1942 roku Bajan mógł ponownie pilotować samolot. Rozpoczął służbę w 316 Dywizjonie Myśliwskim. Rok później mianowany został polskim oficerem łącznikowym w sztabie dowództwa lotnictwa myśliwskiego RAF. To tak naprawdę oznaczało, że od tej pory Jerzy Bajan dowodził będzie polskim lotnictwem myśliwskim na zachodzie. Aleksander Gabrzewicz, dowódca dywizjonu 316, wspominał: Bajan, starszy od pozostałych pilotów o 10-15 lat, wykazał, że jest nie tylko pilotem wyczynowym, ale też niezmiernie wartościowym pilotem bojowym. Był przykładem dla nas, a nie my dla niego. Jerzy Bajan latał zawsze w moim kluczu z numerem 2. Jego zadaniem było ochranianie dowódcy. To był mój dowód zaufania do niego. W czasie II wojny światowej Jerzy Bajan odbył 28 lotów bojowych i 4 operacyjne. Po wojnie pozostał w Anglii. Był członkiem Stowarzyszenia Lotników Polskich. Stanął także na czele komisji, która utworzyła spis zestrzeleń dokonanych przez polskich lotników, tak zwaną listę Bajana. Współorganizował Polski Klub Szybowcowy w Laszham. Pod koniec życia cierpiał na chorobę Parkinsona, w wyniku której zmarł w 1967 roku. Inną osobą, której sylwetkę chciałabym przybliżyć, jest major dyplomowany kawalerii Witold Sokolnicki. Jego służba w Wojsku Polskim rozpoczęła się jeszcze w latach 20. Brał udział w walkach toczonych we wrześniu 1939 roku. Konkretnie był kwatermistrzem w krakowskiej brygadzie kawalerii. O swoją ojczyznę walczył zaciekle. Był aż 3-krotnie ranny. Stracił nogę. Pomimo odniesionych ran postanowił kontynuować walkę o kraj, tym razem w podziemiu. Witold Sokolnicki został członkiem Biura Studiów Komendy Głównej AK. Za swoją postawę w czasie wojny został oznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari. W czasie okupacji przebywał w Warszawie. Był tam także w chwili wybuchu powstania warszawskiego. Pomimo niepełnosprawności wziął udział w walkach. 8 sierpnia 1944 roku trafił w ręce niemieckich okupantów. Podjął jednak udaną próbę ucieczki. Przedostał się do Krakowa. W Grodzie Kraka przebywał aż do wkroczenia wojsk sowieckich. Witold Sokolnicki był aktywnym działaczem także po zakończeniu wojny. Został m.in. członkiem Związku Inwalidów Wojennych. Podkreślał, że niepełnosprawność nie może wpływać na wycofywanie się ludzi z życia publicznego i społecznego. Namawiał do aktywności fizycznej i uprawiania turystyki. Z jego inicjatywy w Wielkopolsce została założona pierwsza w Polsce poradnia rehabilitacji zawodowej. Dzięki niemu osoby poszkodowane w czasie II wojny światowej mogły także korzystać z czasów wypoczynkowych w ośrodku w Niwce koło Poznania. Kolejną osobą, która w czasie II wojny światowej została poważnie ranna, był major Maciej Kalankiewicz. W czasie walk o Polskę w 1939 roku służył najpierw w Suwalskiej Brygadzie Kawalerii, a potem w 110 Pułku Ułanów. Następnie został żołnierzem oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego z majorem Henrykiem Dobrzańskim na czele. Żołnierze ci postanowili kontynuować walkę zbrojną nawet po ostatecznej klęsce Polski. Kalankiewicz przyjął wówczas pseudonim Kotwicz. Z biegiem czasu podjął jednak decyzję, że podejmie próbę przedostania się na zachód, aby tam kontynuować walkę w odradzającym się we Francji polskim wojsku. Dotarł tam w 1940 roku. Po klęsce Francji w wojnie z III Rzeszą przedostał się na terytorium Wielkiej Brytanii. Kalankiewicz w czasie pobytu na obczyźnie został współtwórcą legendarnych Cichociemni. Byli to świetnie przeszkoleni polscy żołnierze, którzy następnie pod osłoną nocy skakali do okupowanej Polski. Tam mieli zasilać szeregi Armii Krajowej. Jednym z cichociemnych został także sam Kalankiewicz. 27 grudnia 1941 roku wyleciał on do Polski, gdzie oddał swój skok. Pomimo licznych przeszkód udało mu się przedostać do Warszawy. Tam został odznaczony Virtuti Militari. Następnie zaangażował się m.in. w działalność szkoleniową. W 1943 roku Kalankiewicz kierował akcją Taśma Wschodnia, w trakcie której przeprowadzono serię ataków na posterunki graniczne rozmieszczone na granicy Generalnego Gubernatorstwa i III Rzeszy. Następnie major otrzymał przydział do okręgu Nowogródek, gdzie m.in. mógł powrócić do walki. Zajął się także planowaniem. Major Kalankiewicz był bowiem m.in. współautorem akcji Ostra Brama, która miała na celu wyzwolenie Wilna. Sam nie wziął jednak w niej udziału, gdyż wcześniej został ranny w czasie walk pod Iwiem. Kalankiewicz musiał opuścić oddział i pojechać do szpitala. W związku z tym, że w prawej ręce rozwinęła się gangrena, został poddany amputacji wspomnianej kończyny. Maria Danuta Wołągiewicz opowiadała: na pewno musiało być to dla niego tragiczne wydarzenie, ale się nie poddał. Zgłaszał się jako prelegent na kurs saperski i uczył się strzelać z lewej ręki. Mając w tej lewej ręce pistolet, będąc wraz z dwoma nieuzbrojonymi partyzantami, rozbroił 3 uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Jego nowe umiejętności były na tyle dobre, że Kalankiewicz znalazł się w gronie żołnierzy, którzy postanowili kontynuować walkę, tym razem z Sowietami. Zakończyła się ona jednak dla niego tragicznie. W sierpniu 1944 roku, tak jak i wielu innych Polaków, zginął w czasie walk pod Surkątami. Miał zaledwie 34 lata. Postawa niektórych Polaków z niepełnosprawnościami budziła podziw nie tylko wśród rodaków. Jedną z osób, której dokonania doceniono, był Andrzej Kowerski. Zasłynął on nie tylko z walki na froncie, ale także z roli agenta wywiadu. Oto jego historia. Andrzej Kowerski pochodził z okolic Zamościa. Tam też ukończył szkołę średnią. Następnie studiował rolnictwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej stracił nogę. Doszło do nieszczęśliwego wypadku. W czasie jednego z polowań został przypadkowo postrzelony w nogę. Andrzej, pomimo drewnianej protezy sięgającej do wysokości kolana, w momencie zagrożenia nie zrezygnował z walki o kraj. W 1939 roku był jednym z żołnierzy służących w szeregach 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej, dowodzonej przez legendarnego pułkownika Stanisława Maczka. Był tam oficerem zwiadowczym. Za swoją postawę został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem wojskowym, czyli Virtuti Militari. Po kapitulacji Andrzej Kowerski wraz z brygadą przedostał się na Węgry. Tam został internowany. Po 2 dniach uciekł jednak z obozu. Następnie zaangażował się w niesienie pomocy tym Polakom, którzy chcieli uciec z węgierskich obozów internowania. I robił to genialnie. Podobno nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Gdy złapała go policja, uniknął kłopotów dzięki niepełnosprawności. Andrzej Kowerski pokazał wówczas funkcjonariuszom swoją protezę. Następnie stwierdził, że już nie powinni mieć wątpliwości, że oskarżenia wobec jego osoby muszą być nieporozumieniem. Po wypuszczeniu na wolność pozostał na terytorium Węgier. Pewnego dnia w jednej z winiarni poznał wyjątkową osobę, kobietę swojego życia, Krystynę Skarbek. Jest ona uznawana za najbardziej znaną polską agentkę wywiadu. Pracowała na rzecz Wielkiej Brytanii. Wkrótce Krystynę i Andrzeja połączyło gorące uczucie, a także wspólna praca, bowiem za sprawą Krystyny Skarbek Andrzej został współpracownikiem brytyjskiej tajnej służby wywiadowczej, a także kierownictwa operacji specjalnych. Od tej pory znany był jako Andrew Kennedy. Jego praca była pełna niebezpieczeństw. Dwukrotnie został aresztowany. Kowerski zajmował się bowiem m.in. transportowaniem polskich i czeskich pilotów na teren Jugosławii. Cały ten proceder był oczywiście nielegalny. Andrzej wyjeżdżał po południu i jechał w okolice granicy, po czym tej samej nocy pokonywał trasę do Jugosławii. Niejednokrotnie musiał przebywać pieszo wiele kilometrów. Ten wyczerpujący styl życia wpłynął na jego zdrowie. Jego noga ropiała i była w fatalnym stanie, a bóle, nawet dla tak twardej osoby jak on, były trudne do zniesienia. Mimo to nie porzucił swojej tajnej misji. Na prośbę Brytyjczyków Andrzej wraz ze współpracownikami zajmował się również obserwacją ruchu na Dunaju. Tą rzeką transportowano bowiem m.in. dostawy dla III Rzeszy. Pewnego razu ci tajni obserwatorzy postanowili zrobić coś więcej. Podjęli oni próbę podłożenia ładunków wybuchowych pod barki z paliwem płynącym do Austrii. Andrzej z kolegą mieli podpłynąć wpław do barek i przymocować do nich miny. Miały one aktywować się po kilkunastu godzinach, tak żeby eksplodowały już w granicach III Rzeszy. Andrzej zdjął protezę, po czym wraz ze współwykonawcą akcji zanurzył się w zimnym Dunaju. Sabotażyści podłożyli ładunki. Byli aż siniali z zimna, ale opłaciło się. Kilkanaście godzin później bomby eksplodowały. Zaskoczeni brawurową akcją Niemcy wszystkie barki płynące od tej pory po Dunaju zaczęli wyposażać w oświetlenie. Andrzej wraz z Krystyną prowadzili intensywną i skuteczną działalność wywiadowczą. Zdobywali ogromne ilości informacji, jednak pewnego dnia nad ranem do ich mieszkania przyszli nazistowcy, funkcjonariusze. Andrzej i Krystyna trafili w ręce gestapo. Rozpoczęły się przesłuchania. Na szczęście Krystyna zachowała zimną krew. W czasie jednego z przesłuchań przegryzła sobie język. Polała się krew. Krystyna zaczęła symulować wówczas atak krwistego kaszlu. To był jeden z objawów jakże zaraźliwej gruźlicy. Przestraszeni policjanci przerwali przesłuchanie i wezwali lekarza. Ten po wykonaniu zdjęcia płuc stwierdził, że kobieta ma taką gruźlicę, że jest umierająca. W rzeczywistości Krystyna była zdrowa, zaś widoczne zmiany w płucach spowodowane były tym, że pracowała niegdyś warszawskim salonie Fiata. Tam miała nieustanny kontakt między innymi ze spalinami. To pozostawiło niegroźne, ale dobrze widoczne cienie na płucach. Krystyna i Andrzej zostali zatem wypuszczeni na wolność. Musieli jednak uciekać. Andrzej otrzymał brytyjski paszport na nazwisko Andrew Kennedy. Przez pewien czas przebywał w Egipcie. Jego cel był jednak inny. Chciał bowiem przedostać się do okupowanej Polski. Droga do niej wiodła przez Wielką Brytanię. Tam szkolenia przechodzili wspomniani już cichociemni. Najpierw czekała go jednak operacja i nowa proteza. Pomimo licznych trudności Andrzej Kowalski uparł się, że chce ukończyć kurs spadochronowy i oddać skok do kraju. Wiele osób uważało ten pomysł za całkowicie nierealny. No bo przecież jak to możliwe, żeby skoczyć ze spadochronem, nie mając jednej z nóg? Tego nikt jeszcze nie dokonał. Jednak udało się. Pierwszy skok Andrzeja Kowalskiego stał się prawdziwą sensacją. Madeleine Mason tak relacjonuje jego debiut. Pierwszy skok Andrzeja zgromadził imponującą widownię. Podwojono wszystkie środki bezpieczeństwa. Zjawiły się dwie karetki Czerwonego Krzyża i dwie dodatkowe do pozbierania szczątków. Andrzej skoczył pierwszy i kiedy wszyscy go dopadli, spokojnie zwijał spadochron. Uspokoił ich machnięciem dłoni, popędzili więc do skoczka numer 3, który złamał obojczyk, a potem numer 5, który skręcił nogę w kostce. Nawet starsi generałowie Davis i Armstrong, widząc, że jednonogi świetnie sobie radzi, przełamali swoje opory i nauczyli się skakać. Andrzej Kowalski ukończył ponadto kurs oficerów łącznikowych. Następnie znalazł się we Włoszech, skąd miał nadzieję zostanie zrzucony do okupowanej Polski. Tak się jednak nigdy nie stało. Wojna skończyła się. Andrzej Kowalski pozostał za granicą. Po wojnie zaangażował się w poszukiwania nazistowskich zbrodniarzy. Prawdziwym ciosem była dla niego niespodziewana śmierć Krystyny Skarbek. W 1952 roku została ona zamordowana w jednym z londyńskich hoteli. Andrzej Kowalski zmarł w 1988 roku. Jak już wspomniałam w poprzedniej części, niemieccy okupanci byli przekonani, że osoby z niepełnosprawnościami nie są w stanie zaangażować się w działalność pod ziemią. To było oczywiście z ich strony bardzo dużym błędem. Często te niesprawiedliwe osądy były jednak świetnie wykorzystywane przez konspiratorów, którzy mieli okazję do tego, aby ulepszyć swoją działalność. Na zakończenie chciałabym opowiedzieć o osobie, która w genialny sposób te uprzedzenia wykorzystała. Mam na myśli jednego z najbardziej znanych i zasłużonych dowódców polskiego podziemia, Stefana Roweckiego, pseudonim Grot. Był on jedną z najbardziej poszukiwanych przez okupantów osób w stolicy. Ze względów bezpieczeństwa musiał być zatem mistrzem kamuflażu. Udawał na przykład, że ma problem z poruszaniem się. Na ulicy podpierał się w związku z tym laską albo parasolem. Oba przedmioty były wydrążone, dzięki czemu powstała idealna skrytka na konspiracyjne dokumenty. Jak w jednym wywiadu wspomniała jego córka, ojciec zmienił też swój wygląd i ruchy. Nosił okulary, czuprynę, wąsy i laskę, z której po uruchomieniu sprężyny wysuwał się nóż. Spotykałam go często w kawiarni. Spacerowaliśmy czasem, było zabawnie. Pewnego razu szłam z ojcem i spotkałam koleżankę, córkę pułkownika, która powiedziała mi, że jej ojciec jest w obozie i zapytała mnie, co się dzieje z moim ojcem. Odpowiedziałam, że nie mam pojęcia. W czasie naszego spotkania z historią miałam przyjemność przybliżenia przykładów wyjątkowych osób, które w fantastyczny sposób potrafiły przekraczać własne słabości i to w ekstremalnie trudny czasie. Dziękuję serdecznie za uwagę.